spraw, które tutaj poruszymy i w uchwale wybrzmiały, jest związane z edukacją historyczną młodzieży, właśnie w kontakcie z kombatantami. To teraz poproszę, nie wiem, który z panów, czy obydwaj, czy pan Grzegorz i pan Marcin, bardzo proszę o podejście i zabranie głosu. Temat jest, państwo znacie, bo chyba byliście na naszej sesji, nawet na Niedźwiedniku. Temat jest związany ze zmianami w komunikacji. I bardzo proszę i także na temat możliwości, znaczy to był nasz postulat już od paru lat, komunikatu w tramwajach i autobusach na temat zachowania się młodzieży w szczególności, czyli ustępowania miejsc, ale to jako drugi punkt. Także bardzo proszę o przedstawienie tych zmian. Ja dodam jeszcze, że na przykład w tych newralgicznych punktach, wiem, że takim była Olszynka, już jakieś tam decyzje zostały, zdaje się, podjęte. Na pewno Niedźwiednik, tam gdzie mieliśmy sesję, tam jest konkretny postulat i nawet jesteśmy umówieni z zastępcą prezydenta panem Borawskim, żeby o jednej linii porozmawiać. No i ten siódmy dwór, tam akurat też o autobusie 149, więc generalnie tak, ale są jeszcze sprawy takie szczególne. Bardzo proszę.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie przewodniczący, nas jest dwóch z Zarządu Transportu Miejskiego i mamy dwa tematy dla państwa. Ponieważ ja tutaj już wstałem, ja mam troszeczkę inny temat. Kolega Marcin Czapnik przedstawi zagadnienia związane z samą funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, publicznej. Natomiast ja chciałbym pokrótce przedstawić temat związany z tak zwaną kampanią grzecznościową, czyli działaniami miękkimi kierowanymi do mieszkańców po to, aby poprawić zachowania w komunikacji miejskiej. Czy możemy w ten sposób?
Proszę bardzo.
Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, także tak jak już zacząłem mówić, miasto zaczęło wdrażać kampanię tak zwaną grzecznościową, poprawiającą zachowanie w pojazdach komunikacji publicznej, ponieważ dostrzegamy, że szereg zachowań jest niewłaściwych i wymagają skorygowania. Te niewłaściwe zachowania, które adresujemy, to ustępowanie miejsc, czy raczej nieustępowanie miejsc osobom w senioralnym wieku, zwłaszcza prowadzenie głośnych rozmów, generalnie głośne zachowywanie się w pojazdach komunikacji publicznej, brak higieny osobistej, głównie tutaj chyba chodzi o powonienie nasze wrażliwe, jedzenie i picie w sposób, który przeszkadza współpasażerom, nie zdejmowanie plecaków, tutaj zwłaszcza osoby młode nadużywają przestrzeni, nie ściągając plecaku. Jest to obowiązek, jest zapisany w regulaminie przewozów komunikacją publiczną, ale mało kto o tym pamięta, a niekiedy po prostu łatwiej jest nie ściągnąć tego plecaka. My będziemy zachęcać do tego, aby te plecaki ściągać. I na koniec mam zapisaną bardzo też ważną rzecz, czyli dostrzeganie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby ze szczególnymi potrzebami, tak jak definiuje to polskie prawo, to są osoby również w wieku senioralnym, ale także osoby z ciężkim bagażem, osoby z niepełnosprawnością, osoby, które wymagają pewnego innego podejścia do chociażby przebywania w pojazdach komunikacji publicznej. Jeśli chodzi o to, co się już zaczęło, co można widzieć w pojazdach komunikacji publicznej, to wiszą plakaty zachęcające do ustępowania miejsca wszystkim potrzebującym. No tutaj przede wszystkim oczywiście osobom w wieku senioralnym. Wkrótce albo już nawet w tej chwili powinien się pojawić też plakat, który zachęca do cichszego mówienia, niegłośnego przeprowadzania rozmów. A oprócz plakatów, nośnikami samej kampanii będą także media społecznościowe, No bo wiemy, że zwłaszcza do osób młodych to chyba jest taki kanał, którym najłatwiej i najszybciej można trafić. Także będziemy celować w ulotki, broszurki. Pracujemy nad tym, aby wykorzystać informację głosową w pojazdach komunikacji publicznej, a także prowadzimy już lekcje dla młodych osób w wieku szkolnym, w szkołach podstawowych, ucząc ich o dobrych manierach w komunikacji publicznej, a także o potrzebach dostrzegania, o tym, że jesteśmy różni jako społeczeństwo i że wśród nas są zarówno osoby w wieku senioralnym, jak i osoby z niepełnosprawnością, które wymagają czasem pewnego innego spojrzenia. Sama kampania nie tyczy się tylko pojazdów komunikacji publicznej, ale także zachowania w przestrzeni publicznej. Jest to kampania ogólnomiejska i wśród tych innych spraw, które chcemy adresować, to jest załatwianie potrzeb fizjologicznych w przestrzeni publicznej, a nie w WC, pozostawianie śmieci poza śmietnikami, picie alkoholu w miejscach niedozwolonych, czy tutaj ma zapisany niestosowny ubiór, ale to tak naprawdę jest brak ubioru przede wszystkim i to chodzi o tak zwane plażowanie na ulicach, co jest absolutnie niewłaściwe. Oprócz tych działań związanych z wdrażaniem kampanii grzecznościowej, planujemy też szersze pewną akcję szeroką w szkołach. Jesteśmy teraz obecni w szkołach, ale jest to obecność, która jest mocno ograniczona naszymi możliwościami fizycznymi. Chcemy zwiększyć zasięg, skalę takiej akcji komunikacyjnej, żeby zwłaszcza tych młodych osób, te młode osoby uczyć, bo to jest chyba najistotniejsze w tym wszystkim. Natomiast o samych szczegółach będę mógł Państwu powiedzieć być może za kilka miesięcy, kiedy te wszystkie szczegóły dalsze zostaną już dopracowane. I na koniec mojej wypowiedzi pozwolą Państwo, że powiem też, że w zakresie wyższej dostępności pojazdów komunikacji publicznej, łatwiejszego wsiadania do nich, zleciliśmy gdańskim autobusom i tramwajom montaż tak zwanych nakładek progowych, czyli na progach będą zainstalowane takie gumowe elementy wydłużające stopień, tak. A chodzi o to, żeby zlikwidować czy zniwelować maksymalnie tą szparę, która powstaje pomiędzy peronem a tramwajem. Dodatkowo wszystkie nowe przystanki, tam gdzie będzie to możliwe, będą miały wyniesienie wyższy peron na części peronów albo na całości peronów, tak jak w przypadku nowej budowanej trasy GPW. To zdecydowanie ułatwi dostęp do samych pojazdów komunikacji publicznej. Zleciliśmy też gdańskim autobusom i tramwajom lepsze oznakowanie przycisków do otwierania drzwi, bo zgłaszają się do nas osoby, które mówią, że mają problem z tym, żeby znaleźć ten przycisk. To będzie też pomocne dla osób, które cierpią na jakieś wady wzroku. I to w zasadzie z mojej strony wszystko. Przekazałbym teraz głos mojemu koledze Marcinowi, który opowie o...
Ale jeszcze chwileczkę. Jeszcze, panie Grzegorzu, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wie pan co, my już od kilku lat mówimy o komunikatach głosowych i wizualnych w monitorach. Na monitorach, które są umieszczone w większości pojazdów. Chodzi nam o to, że przecież myśmy rozmawiali parę miesięcy temu na ten temat, już parę lat, parę miesięcy. Dlaczego ten temat jest ciągle tak rozwlekany? To jest, proszę powiedzieć, na czym to polega? Przecież, bo wiecie, no ciągle jest zrobimy i tak dalej. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
Kampanię już zaczęliśmy w zakresie wieszania samych plakatów. Przygotowywane są animacje, które będą wyświetlane w pojazdach komunikacji publicznej. Przepraszam, nie powiedziałem o tym, gdzieś mi to umknęło. Także to też pojawi się lada tydzień. Animacje na wyświetlaczach. Natomiast komunikaty głosowe, no to jest po prostu dość trudniejszy temat i musimy, potrzebujemy więcej czasu na tym, żeby pracować, aczkolwiek już go ruszyliśmy, więc jesteśmy bardziej do przodu niż te kilka miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy.
A wizualne kiedy będą?
Powinny być lada moment. Nie chcę powiedzieć, że to jest ten czy przyszły tydzień, ale
dobrze.
W tej chwili są w opracowywaniu.
Jeździmy komunikacją, będziemy to obserwować, także mam nadzieję, że tym razem przynajmniej ten pierwszy ruch zrobicie Państwo skutecznie. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę, tylko nie mamy w tej chwili jeszcze tego nagłośnienia zewnętrznego. Powiedz głośno, co... Już jest? Włącz mikrofon. Podobno już można włączyć.
Tak? Rozumiem, że mówi Pan o zachowaniach czystości mieszkańców w potrzebach fizjologicznych. Przede wszystkim to jest odezwa do panów. Jeszcze nie widziałam panią, która by robiła swoje potrzeby fizjologiczne na ulicy, na chodniku, w parku. Natomiast panów spotyka się nagminnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mówił Pan o grzeczności w komunikacji miejskiej. Fantastyczna sprawa i no brawo, że miasto Gdańsk i tutaj transport gdański się tym zajął, ale może byśmy też włączyli o grzeczność panów prowadzących tramwaje lub autobusy. Bo zdarza się tak, że autobus na przykład 167 jeździ co pół godziny do Gdańska i pani już jest na chodniku i podchodzi do drzwi, ale kierowca na pedał i sobie odjeżdża i ktoś czeka pół godziny. Jadą ludzie do szkoły, do pracy, do lekarza. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest o tej komunikacji na tak zwanych przesiadkach.
Dziękuję. Się odnieść,
proszę Państwa, tylko w tym miejscu dyskusji nie prowadzimy, przepraszam, no chyba, że proszę, krótkie pytanie.
Joanna Dunajska, przy okazji również radna dzielnicy Gdańsko-Runia, Lipce, Święty Wojciech. Jedna rzecz, bardzo fajnie, to jest bardzo zacne i dobre, to wszystko o czym mówimy, ale jest temat fala, którego tutaj nie będę rozkręcać. Ci z Państwa seniorów, którzy są powyżej 70, są szczęśliwi, bo nie muszą z tego korzystać. Natomiast jest to system ogólnie przez tysiące ludzi z Gdańska, nie tylko krytykowany, więc ja nie będę tego rozwijała, Państwo zapewne znają. Sama jestem osobą, która wykorzystuje każdy moment, żeby wrzucać zdjęcia, jak bezradni ludzie próbują kupić bilet w Gdańsku. To jest raz. A dwa, od 1 października zostaje skrócona linia autobusu 256. Ja akurat jestem orunianką, więc mnie to bardzo interesuje. Znika 18 kursów dziennie i rozumiem, skorzystają mieszkańcy Jankowa i okolic, bo będzie punktualnie i to jest fantastyczne, bo będzie z Ujeściska do nich jeździł tylko ten autobus. Natomiast z centrum do wysokości Orunia Górna znika 18 kursów autobusu. I moje pytanie jest, czy będzie zwiększona częstotliwość autobusu 154? Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ja nie chciałbym... Krótkie pytanie, najwyżej krótkie pytanie, proszę. Pani Firlej. Mikrofon, przepraszam, mikrofon,
Czy ja mogę tylko szybciutko odpowiedzieć tutaj pani, bo ja zapomnę.
Dobrze, no w porządku, nie, proszę zaczekaj, nie, pan odpowie na pytanie pani Szarejko, że wypowiedź pani Szarejko.
Tak, w zakresie samej komunikacji, funkcjonowania komunikacji, rozkładów, to tutaj przekażę już głos koledze. Natomiast chciałem tylko szybciutko jeszcze odnieść się do tych szkoleń kierowców pojazdów komunikacji publicznej. To jest temat, który też już rozpoczęliśmy. Generalnie rzecz biorąc, to szkolenia prowadzimy w zakresie dostępności, w zakresie postrzegania osób, zwłaszcza z niepełnosprawnościami, wśród pracowników urzędu i jednostek, ale także już rozpoczęliśmy szkolenie kierowców busów dowożących osoby z niepełnosprawnością, a w następnym kroku będziemy chcieli szkolić autobusów, kierowców autobusów i tramwajów w zakresie między innymi postępowania z osobami z niepełnosprawnością i dostrzegania osób po prostu ze specjalnymi potrzebami. My jesteśmy przygotowani do tego działania. To jest tylko i wyłącznie kwestia autobusów i tramwajów, że w tej chwili jest taka sytuacja kadrowa, która bardzo utrudnia przeprowadzenie tych szkoleń w sposób masowy.
Dobrze, dziękuję. To teraz pan Marcin, ale do tej... Jeszcze proszę, Anna Firlej jeszcze, tak? Pytanie.
Miejską i słyszymy, że dominującym językiem powoli zaczyna być język ukraiński. Czy państwo, jak będą drukowali te wszystkie informatory, plakaty, etc., etc., uwzględnią też język no, naszych gości, których jest bardzo dużo, szczególnie w komunikacji miejskiej. To jest takie właśnie moje pytanie. A już tak przy okazji mieszkam na Stogach i chyba wszyscy państwo z komunikacji wiedzą, że jesteśmy praktycznie dzielnicą odciętą od miasta przez budowę tego, rozbudowę, budowę, naprawę mostu Sinnickiego. I bardzo często zdarzają się takie problemy komunikacyjne, że jedziemy półtorej godziny na przykład z Głębokiej na Stogi. Działa to w obie strony i tutaj ani taksówka nic nie pomoże, chyba tylko helikopter. Jest to bardzo poważna sprawa dla odciętej od miasta dzielnicy, a zaczął się remont mostu dopiero 2 lata przed nami. Także proszę zwrócić uwagę na dojazdy tramwajów, na jakieś tam dyżury, żeby to szło płynnie, że jest jakaś tam awaria, jak się tyr wywali na przykład na moście Wantowym, to jedziemy 2 godziny wtedy do domu. To dziękuję bardzo.
Dobrze, ja nim pan zacznie informację, to prosiłbym, bo w każdej dzielnicy, gdybyście teraz chcieli powiedzieć, to są uwagi. Ja mówiłem o tych trzech. Olszynka, Brętowo, Siódmy Dwór. Ale w każdej coś się zmienia. Pozwólcie tak, żeby ZTM wdrożył z pewnymi zmianami już na początku, bo wiem, że one będą. Wdrożył ten system, a potem zrobimy jakąś analizę tego, bo musimy, proszę państwa, uwzględniać też puste przebiegi ZTM-u, czyli GAIT i ZTM. To czasami, ja wiem, na przykład w Niedźwiedniku mamy potrzeby, żeby ten 283 na przykład w soboty jeździł. Być może ten postulat będziemy zgłaszali dosyć zdecydowanie, ale patrząc też wieczorem na puste autobusy jadące, musimy sobie zdawać sprawę, że to są wielkie koszty i musimy tu zważyć to wszystko. Dlatego prosiłbym o to, że ja poproszę, być może będzie taka sytuacja, kiedy system, od kiedy on wejdzie, od października wchodzi?
Od 1 października wprowadzamy trzeci pakiet zmian.
Dobrze, od 1 października. Zobaczymy, jakie sytuacje, i pewnie ZTM też zakłada. Zobaczymy, gdzie naprawdę się udało, a gdzie naprawdę jest coś, jakieś wąskie gardło. I wtedy poprosimy przedstawicieli z dyrektorem Kłosem na czele, żeby jednak na tym forum odniósł się do tych sytuacji. Na razie zostawmy to do pierwszych prób, jak to wejdzie w życie. Bardzo proszę.
proszę Państwa, opracowaliśmy pakiet zmian w komunikacji miejskiej, którego istotą jest to, aby w szczególności nasze autobusy i nasze tramwaje kursowały jak najczęściej i jak najbardziej punktualnie. Wiemy nie od dziś, że linie, które funkcjonują z niskimi częstotliwościami i na bardzo długich trasach, co do zasady budzą frustrację mieszkańców i nie przyciągają do komunikacji miejskiej nowych pasażerów. Konsekwencje, taką najbardziej zauważalną chyba dla nas wszystkich konsekwencją kształtowania komunikacji miejskiej w taki sposób są korki. To znaczy to, że te korki cały czas są, one nie maleją. Rozmaite prognozy czy dokumenty strategiczne wskazują wręcz na to, że te korki będą tylko rosnąć, samochodów będzie coraz więcej i naszą rolą jest tak kształtować transport zbiorowy, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla wszystkich grup mieszkańców, czy to grup zawodowych, czy to grup wiekowych. Naszym statutowym zadaniem jest to, żeby zaoferować takie linie, takie kursy, z których ludzie faktycznie w jak największej liczbie będą chcieli korzystać. Niestety skutkuje to tym, że te decyzje niekiedy są trudne. Czasem jest tak, że aby coś dać, gdzie indziej musimy coś zabrać i myślę, że wokół tego będzie się skupiać też ewentualna dyskusja i ewentualne dalsze rozmowy po tym, gdy my te zmiany wprowadzimy. Zmiany wprowadzamy już od 1 sierpnia. Dwa pakiety tych zmian zostały już wprowadzone. 1 sierpnia był to taki mały pakiet zmian dotyczący linii 283 autobusowej i linii 10. Linia 283 została skrócona na odcinku, na którym się, można powiedzieć, ewidentnie dublowała z tramwajem, to znaczy od Nowego Portu do węzła Kliniczna. W tej chwili ten autobus kursuje już tylko na trasie węzeł Kliniczna Niedźwiednik. Jednocześnie na tej trasie wzdłuż ulicy Marynarki Polskiej zwiększono częstotliwość tramwajów linii 10. Na razie tylko w soboty będziemy sobie obserwować zapotrzebowanie i w razie czego zwiększać te częstotliwości także w dni powszednie, ale też w niedzielę i święta. Jeżeli faktycznie dostrzeżemy to, że tutaj wydatkowanie środków publicznych jest uzasadnione potrzebami pasażerów i tym, że pasażerowie licznie z takich tramwajów będą korzystać, to jest ten pierwszy pakiet sierpniowy. Pakiet od 1 września był już nieco bardziej rozbudowany, to znaczy zmieniliśmy trasę linii 122 i linii 149, natomiast linia 249 została zlikwidowana. Likwidacja, skrócenie to zawsze brzmi fatalnie. Brzmi to tak, że miasto coś odbiera. Natomiast w tym przypadku projektowaliśmy te zmiany w taki sposób, żeby każda redukcja, każde ograniczenie było w jakiś sposób rekompensowane. W przypadku tych linii, które wskazałem, te zmiany zostały zaprojektowane tak, że linia 249 na poszczególnych odcinkach swojej trasy została zastąpiona liniami 122 bądź też 149. To znaczy wszystkie przystanki, które były do tej pory obsługiwane, są nadal obsługiwane, tylko że innymi liniami. Linia 122 została skierowana już nie do portu lotniczego, ale do bardzo mocno rozbudowującej się dzielnicy Letnica, która od dawna cierpi wręcz na wykluczenie komunikacyjne, ponieważ odległości do najbliższych przystanków komunikacji miejskiej są tam zbyt duże nawet dla ludzi młodych i pełnosprawnych. Jeżeli sobie spojrzymy na mapę dostępności, bo takie mapy też w mieście funkcjonują, istnieją, zostały opracowane, to Letnica, tudzież tak zwana Nowa Letnica, bo mówimy stricte o tych nowych budynkach, które wybudowały się szczególnie w rejonie ulicy Suchej, Stagowiejskiej i Letnickiej, widzimy tam po prostu białą plamę. Tymczasem budynki, które tam powstały, potrafią mieć nawet 16 pięter i to nie jest jeden budynek, jest to kilka osiedli wybudowanych przez kilku różnych deweloperów i w ramach tych pakietów zmian robimy co możemy, żeby sprostać powstającym tam potrzebom przewozowym i nie budować przyzwyczajenia do samochodu osobowego, bo zatory drogowe powstają między innymi dlatego, że komunikacja miejska jest nieatrakcyjna, bądź też nie ma jej wcale. I w przypadku tej dzielnicy mówimy tak naprawdę o tym drugim przypadku, dlatego od 1 września po pierwsze zmieniliśmy tam lokalizację przystanków na tyle, na ile było to możliwe, przybliżyliśmy przystanki do tej dzielnicy i wprowadziliśmy tam dwie dodatkowe linie autobusowe, to znaczy 122 i 149. Oczywiście te wszystkie zmiany mają swoje konsekwencje w postaci pewnego ograniczenia połączeń bezpośrednich i jak wiadomo atrakcyjnych dla pewnych grup pasażerów. Natomiast niestety naszą rolą jest poszukiwać rozwiązań optymalnych i takiej kombinacji połączeń, takich rozkładów jazdy, takich tras, które w ostatecznym rozrachunku przyciągną jak najwięcej mieszkańców do tej naszej oferty, co sprzyjać będzie temu, żeby choćby trochę ograniczyć te korki, zmniejszyć ten ruch samochodowy, zmniejszyć co za tym idzie zanieczyszczenie powietrza i poprawić też bezpieczeństwo. Oczywiście nie ma się co łudzić. Nie spowodujemy likwidacji korków z dnia na dzień, czy nawet w dłuższym okresie te korki, te samochody nie znikną z ulic. Nie wyznaczamy sobie aż tak ambitnych celów, bo wiemy, że jest to utopia. Natomiast myślę, że zgodzicie się Państwo z tym, że nawet w perspektywie kilkuletniej zmniejszając, czy też zatrzymując ten wzrost ruchu drogowego nawet o te 5 czy 10%, myślę, że te rezultaty byłyby już zadowalające. I do tego zmierzamy, żeby te autobusy jeździły jak najczęściej, bardziej punktualnie, ale no niestety czasem na krótszych trasach, bo te długie trasy po prostu nie działają i nie przyciągają mieszkańców do takiej oferty. Ja nawet pozwolę sobie odwołać się do przykładu mojej osoby, gdzie tam, gdzie mieszkam, autobus kursuje zazwyczaj co 20 minut. Wydaje się, że to jest to częstotliwość już dosyć dobra, tak? Natomiast częstokroć próbując skorzystać z takiego autobusu, ja widzę, że on właśnie odjechał z przystanku. No nie chcę tracić kolejnych 20 minut na oczekiwanie na ten pojazd. I w chwili obecnej, mając jako alternatywę rower Mewo, ja często z tego roweru korzystam. Myślę, że jest to dosyć znamienne, no bo jako osoba no, w dużej mierze odpowiedzialna za tę ofertę przewozową powinienem wychwalać, powiedzmy sobie, pod niebiosa to, jak ta komunikacja funkcjonuje, ale sam widzę na swoim przykładzie, że niekoniecznie wychodzi ona naprzeciw moim potrzebom i dlatego odwołując się do przykładu, do tego przykładu, ale oczywiście także wielu innych wniosków i uwag mieszkańców, szukamy takich rozwiązań, które po prostu wcześniej czy później okażą się dla jak największej części mieszkańców korzystne. Nie powiedziałem jeszcze o trzeciej części zmian, to znaczy o tych zmianach, które wejdą już za chwilę od 1 października. W szczególności dotyczą one Olszynki, Niedźwiednika, Brętowa, Matemblewa, poniekąd także Suchanina. Skracamy linię 131 i to jest myślę, że bardzo wyrazisty przykład tego, jak komunikacja nie powinna wyglądać. Linia 131 wyszła nam w statystyce jako najbardziej opóźniona w Gdańsku i to jest dla nas czerwona lampka, to jest dla nas jasny sygnał, że coś należy zrobić. I co robimy? W uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Brętowo skracamy tę linię tylko do relacji Matemblewo-Brętowo-PKM, równocześnie dwukrotnie zwiększając częstotliwość kursowania tego autobusu. Nie ma wątpliwości, że na tak krótkiej trasie ten autobus będzie jeździć bardzo punktualnie, no bo powiedzmy sobie, ta krótka droga dojazdowa z Matemblewa do Brętowa raczej się nie korkuje. W Brętowie mieszkańcy będą już mogli będą mieli tę możliwość, aby przesiąść się na autobusy, na tramwaje linii 10, bądź też na pociągi na linii PKM. No po to powstał ten węzeł przesiadkowy, żeby tak naprawdę z niego korzystać. I my ten schemat staramy się wdrażać. Oprócz tego w tym pakiecie zmieniamy trasę linii 184 i to jest znów to, o czym wspomniałem kilka wątków wcześniej, to znaczy likwidowane bądź też skracane linie staramy się zastępować innymi liniami na poszczególnych odcinkach trasy i to jest uzasadnienie zmiany trasy linii 184, która do tej pory jeździła ulicą Powstańców Warszawskich, teraz będzie kursować przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, czyli przez ulicę Smoluchowskiego. Natomiast początek i koniec tej trasy oczywiście dalej będzie taki sam, nadal będzie to połączenie Śródmieścia z Niedźwiednikiem, natomiast w tej środkowej części na autobusy będą jeździć przez Uniwersytet Medyczny i przez UCK. Także pokładamy nadzieję w tym, że takie rozwiązanie zyska poparcie mieszkańców, ponieważ ten autobus będzie jeździć dużo częściej niż do tej pory linia 131. Do tej pory 131 jeździło co 40 minut. Autobusy linii 184, tak jak obecnie, tak nadal będą jeździć na tej nowej trasie z częstotliwościami co 20-30 minut. Liczymy na to, że korzystne dla większości mieszkańców będzie to, że już nie muszą planować dnia w dostosowaniu do rozkładu jazdy autobusów, bo to nie o to chodzi. Myślę, że dla każdego komfortem jest chociażby to, co mamy na liniach tramwajowych, że można na ten przystanek po prostu wyjść, poczekać chwilę i w ciągu 5, maksymalnie 10 minut ten tramwaj przyjeżdża. Do tego samego zmierzamy w komunikacji autobusowej. Chciałbym podkreślić, że to jest pewien etap. To znaczy, po pierwsze, to nie jest koniec zmian. Po drugie, chcemy te częstotliwości zwiększać także kupując nowe autobusy. W tej chwili zapasowych autobusów nie mamy, ale to jest stan na tu i teraz, więc nie oferujemy znaczącej poprawy częstotliwości na dłuższych trasach, bo w takiej sytuacji w tej chwili jesteśmy. Natomiast robimy sobie listę i będziemy w ten czy inny sposób, to znaczy rozbudowując flotę czy operatora komunalnego naszego miejskiego, czy też ogłaszając kolejne postępowania w drodze zamówień publicznych, kolejne przetargi na przewozy. Chcemy, aby tych autobusów w ruchu było coraz więcej i aby te częstotliwości rosły, więc to bym chciał podkreślić, że to jest etap. Co więcej, po wprowadzeniu tych dosyć istotnych, zauważalnych, a niekiedy też kontrowersyjnych zmian od 1 sierpnia, września, października. Oczywiście będziemy się spotykać z mieszkańcami, będziemy zbierać te głosy i na tej podstawie będziemy też kształtować kolejne zmiany, czy też korygować to, co zostało wprowadzone, bo mówiąc krótko, staramy się nie być twardogłowi i słuchać mieszkańców i na tej podstawie też decydować, czyli oprócz danych, którymi dysponujemy i danych, które są bardzo istotne o liczbie pasażerów, o częstotliwości kursowania, ale także o kosztach, będziemy brać pod uwagę oczywiście także głosy mieszkańców i w ten sposób będziemy dalej pracować.
Dobrze, dziękuję bardzo. Państwu. Proszę Państwa, ja Państwu obiecuję, że jako Rada, to co mówił tutaj Pan Kierownik, że będzie analiza tych zmian, to na pewno my także poprzez swoje doświadczenia, nasze kluby w terenie, taką analizę zrobimy, jak te zmiany w rzeczywistości wyglądają. Czy ta częstotliwość się poprawiła, punktualność się poprawiła i w połowie przyszłego roku albo nawet w pierwszym kwartale być może poświęcimy sesję sprawom komunikacyjnym, żeby to podsumować. Także zobaczymy, jak te zmiany, to co pan nawet sugeruje, zobaczymy, ZTM też to wyceni, oceni w kontakcie z mieszkańcami, a my będziemy tym forum, które również dokona takiej oceny i będziemy swoje uwagi zgłaszali. Także bardzo dziękuję za państwa wystąpienie i liczę, że no będzie dobrze, będzie lepiej, nie dobrze. No i przede wszystkim proszę o tych komunikatach naprawdę rzetelnie pamiętać, żeby to znowu gdzieś tam się nie wniwecz nie obróciło. Bo te głosowe, jak pan mówi, jest problem. W niektórych miastach jednak to funkcjonuje. Ja wiem, żeby to wpisać w tą przestrzeń przystankową, że tutaj komunikat o przystanku, kiedy mówić o tym ustępowaniu miejsc. Bo tylko jak będzie i na monitorze, i słuchowo, to razem zintegrowana informacja może coś poradzić. Taka jest nasza prośba do państwa. Także życzymy powodzenia i do zobaczenia na kolejnej sesji, gdzie będziemy to oceniali. Dziękujemy bardzo. Jeżeli państwo chcecie pozostać na sesji, to oczywiście tak, a jeżeli macie swoje obowiązki, to oczywiście nie będziemy państwa przytrzymywali. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do tego najważniejszego naszego punktu, to jest sprawa kombatantów, ich sytuacji. Przygotowaliśmy uchwałę na bazie rozmowy, a także naszych osobistych doświadczeń z państwem. Ja chciałbym może zacząć właśnie od takiej sytuacji, żeby Bożena Kisiel na wstępie odczytała wystąpienie ministra Parela, szefa Urzędu Kombatantów, który skierował do naszej Rady. Bardzo proszę, Bożena. Dziękuję. Ja poprosiłem Bożenę nie bez kozery. Bożena Kisiel, nasza jedna z najbardziej aktywnych członkiń, jest córką AK-owca i przeżyła naprawdę ciężkie chwile ze swoją rodziną w życiu. Bardzo proszę.
Warszawa, 15 września 2025 roku. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Do uczestników 7 sesji Gdańskiej Rady Seniorów. Drodzy państwo, serdecznie państwa pozdrawiam i dziękując za zaproszenie, pragnę usprawiedliwić nieobecność wyjazdem na zaplanowane wcześniej uroczystości ponarskie na Litwie. Urząd, którym mam zaszczyt kierować, stworzono z myślą o seniorach, weteranach i ofiarach represji wojennych i powojennych. Obecnie współpracujemy też z nową kategorią podopiecznych, z opozycjonistami z czasów PRL-u, którzy z racji kalendarza również w międzyczasie dołączyli do grona seniorów. Mam nadzieję, że uda mi się w liście opowiedzieć pokrótce o różnych formach współpracy z kombatantami i liczę, że przy innej okazji będę mógł wybrane wątki rozwinąć. Działamy równolegle na kilku polach: przyznawania uprawnień, upamiętniania czynów, honorowania zasług i niesienia realnej pomocy potrzebującym. W każdej z wymienionych dziedzin realizujemy cele szczególnie bliskie państwa sercom, umożliwiając zasłużonym seniorom obecność w życiu publicznym i pogłębioną integrację społeczną. Nie zgadzamy się na marginalizację osób starszych i znamy sposoby, by takim scenariuszom przeciwdziałać. Uprawnienia przysługują każdemu, kto może udokumentować swój udział w walce o niepodległość Polski lub podlegał represjom. Z mocy ustaw kombatanckich takim osobom przysługują dodatkowe świadczenia i inne przywileje z których nasi podopieczni chętnie korzystają. Najczęściej przyznawana jest pomoc pieniężna osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, choćby z racji problemów zdrowotnych. Corocznie przeznaczane są na ten cel pokaźne środki z budżetu urzędu. Niezależnie od długofalowej realizacji tego priorytetowego dla nas celu, podejmujemy coraz więcej inicjatyw służących zdrowiu i silniejszej integracji społecznej naszych podopiecznych. Służą temu konkretne programy. Najnowszy, wdrażany od lipca tego roku, umożliwia dofinansowanie leczenia stomatologicznego i protetycznego. Wcześniej wdrożyliśmy programy dofinansowywania zakupów aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji domowej lub ambulatoryjnej. Wśród celów, jakie sobie postawiłem, jest i ten, aby likwidować niepotrzebne bariery biurokratyczne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Nie jest to łatwe. Jak Państwo wiecie, wszędzie bowiem lista wymagań formalnych się raczej wydłuża niż skraca. Ale udało się. W ostatnich miesiącach uprościliśmy w urzędzie wiele procedur, dzięki czemu szczególnie osoby w starszym wieku mogą korzystać ze świadczeń znacznie, znacznie łatwiej. Weterani niejednokrotnie dowiedli, że chcą się czuć potrzebni, kontynuując służbę w organizacjach kombatanckich, takich jak Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Sybiraków i wiele innych. Z ogromną przyjemnością współpracujemy z nimi przy organizacji uroczystości wyjazdów do miejsc narodowej pamięci w kraju i za granicą. Przyznajemy również dotacje licznym inicjatywom patriotycznym podejmowanym przez stowarzyszenia. Z podziwem obserwujemy ich zaangażowanie i wolę, by godnie uczcić poległych towarzyszy broni, pogłębiać środowiskowe więzi, a jednocześnie otwierać się na młodych. To ostatnie szczególnie mocno leży na sercu kombatantów, którzy nigdy nie szczędzili się, by uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą, w szkołach, na rajdach harcerskich i innych imprezach. Dla przykładu członkowie Związku Powstańców Warszawskich zorganizowali w swojej siedzibie wystawę, można ją było oglądać, między innymi w trakcie Nocy Muzeum. W roli przewodników wystąpili powstańcy, którzy gościom, w większości młodym, poświęcili swój czas kosztem nocnego wypoczynku. Z wielką przyjemnością sekundujemy takim międzypokoleniowym spotkaniom i otwieramy dla nich nowe kanały. Ostatnio wystąpiliśmy z inicjatywą konkursu Świadek Polskiej Historii, adresowanego do uczniów. Ich zadaniem będzie zarejestrowanie wypowiedzi osób uczestniczących w zdarzeniach istotnych dla losów naszego kraju i zamieszczanie ich w internecie. Liczymy na duży odzew. Obecnie z racji wieku kombatanci działający w stowarzyszeniach coraz częściej sięgają po pomoc przedstawicieli młodszych generacji, wolontariuszy, niekiedy swoich bliskich, którzy na różnym poziomie włączają się w przedsięwzięcia organizacyjne. Tak zwani członkowie wspierający przejęli na swoje barki dużą część najbardziej pracochłonnych działań. Jest to kolejny przejaw wspomnianej tu wielokrotnie współpracy międzypokoleniowej. Praca dla osób starszych, niosących w sobie ciężar dramatycznych, a zarazem bohaterskich doświadczeń historycznych, stanowi dla nas wyzwanie, jak i wielki zaszczyt. Pamiętajmy o ich zasługach i staramy się je wyeksponować, a weteranom i ofiarom represji na różne sposoby zadośćuczynić. Zapewniam, że w tym względzie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Z wyrazami szacunku, Lech Parel.
Także tym wystąpieniem ministra Parela, z którego niektóre rzeczy, tak jak ten konkurs, wpisaliśmy jako autopoprawka do działań podejmowanych przez naszą Radę wespół z Urzędem Miejskim. Także teraz, proszę Państwa, bardzo dziękujemy Bożena za odczytanie listu i na tej kanwie możemy przystąpić do informacji, które przedstawią poszczególni przedstawiciele organizacji kombatanckich. Ale nim to, to ja chciałbym przywitać zasłużonego kombatanta, sybiraka, pana Jana Dorniaka. Witam.
Witam.
Proszę Państwa, Jan Dorniak, Jana Dorniaka, Janie, bo jesteśmy po imieniu, poznałem na zebraniu u Krysi Szarejko na Jasieniu. Mogę powiedzieć, ile masz lat? 93 lata. Prowadzi samodzielnie samochód, samodzielnie załatwia wszystkie sprawy. Jest elokwentny, jest zdecydowany. Słuchajcie, to naprawdę ci Sybiracy to jest wyjątkowa grupa ludzi. Janie, gdybyś chciał powiedzieć kilka słów, gdybyś chciał?
Nieprzygotowany jestem.
Nieprzygotowany, ja wiem, ale od siebie, kto byś chciał nam przekazać, gdybyś... Ja wiem, że ja cię nie mówiłem, że zabierzesz, ale bardzo cię proszę.
No, jak powiedziałem, że jestem nieprzygotowany na jakieś wystąpienie, ale od siebie muszę powiedzieć to, że jestem zadowolony, że się znalazłem w takim gronie seniorów, w jakim teraz jesteśmy. No i z tej okazji to życzę, abyśmy się spotkali jeszcze nie raz, tak jak w piosence seniorów jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będę prosił koleżanki i kolegów z organizacji, zgodnie z listą obecności, którą tutaj mam, o zabranie głosu i przedstawienie działalności swojej organizacji. Poproszę Karola Wardzińskiego. Bardzo proszę, Karolu. Może do mównicy, bardzo proszę. Gdybyś jeszcze, bo te niektóre nazwy organizacji są dosyć długie, żeby dokładnie powiedzieć, bo do naszego protokołu będzie to potrzebne. Zrobimy.
No. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Karol Wardański, jestem prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Długa nazwa jest, no ale nas raz jest mniej. W tej chwili ja reprezentuję województwo pomorskie, gdzie mam jeszcze około 200 żyjących byłych więźniów, powyżej 90 lat, bo to jest tak większość już jest w tej chwili, bo taki wiek akurat już jest i te lata są. Ja jednocześnie jestem sam przez pana marszałka powołany do prowadzenia kolegium do spraw kulturalno-historycznych. I jednocześnie też jestem przy Radzie Kombatantów przy wojewodzie. Także funkcji mam trochę jako emeryt. No i rzeczywiście mój czas naprawdę też jest rozkradany, bo prywatnie mało zostaje mi czasu dla siebie. Proszę Państwa, nasze sprawy w tej chwili no, są w stanie naprawdę kiepskim, bo ze względu na to na wiek już. Ludzi w większości nie chodzi już. My staramy się pomagać po prostu poprzez nie tylko siebie, ale poprzez organizację Maximilian Kolbeberg, to jest z Niemiec, która po prostu w ramach takiej lekkiej rekompensaty jakby za obozy po prostu pomaga nam i finansowo i po prostu czy w sensie zapraszań do siebie i tak dalej. Bo my jeździmy do Niemiec, do szkół niemieckich też. Z uczniami spotkania. Tak jak tutaj mamy w Polsce 5 szkół na trasie Szlaku Śmierci, od Szutowa aż do Lęborka. Po prostu i tam mamy kontakty z nimi, spotkania, zaproszenia, w ogóle wszelkie uroczystości są robione. I tutaj w Gdańsku też mamy kontakt z liceum 20, 20 liceum, po prostu gdzie z kolei organizują wyjazdy młodzieży, między innymi ze mną i z kolegą, do Ravensbrück, do obozu koncentracyjnego Niemiec dla kobiet. To jest za Berlinem trochę. Także w zasadzie nasze sprawy kombatantów z więzień po prostu są w tej chwili też pomagają, po prostu i Urząd Miasta pomaga, organizując te na przykład tam autobusy bezpłatnie do miejsc pamięci. Teraz będzie najbliższy, będzie 5 października, który będzie wyjazd do Piaśnicy. Także tutaj ewentualnie kto chętny będzie, to proszę się do mnie zgłosić i będzie mógł się włączyć do wyjazdu do Piaśnicy, do miejsca mordu 12 tysięcy ludzi. Co ja myślę, że po prostu jako kolegium z kolei, to my mamy tutaj przedstawicieli kilku stowarzyszeń, bo jest tutaj 15 stowarzyszeń przy kolegium, przy marszałku, właśnie, którzy prowadzili sprawy historyczno-kulturalne poprzez różne spotkania, czy to z młodzieżą, czy z różnymi firmami, po prostu które, z muzeami i tym podobnie. A jeśli chodzi o Radę Kombatantów przy Wojewodzie, to są początki dopiero. Także tutaj w tej chwili jesteśmy w trakcie w zasadzie większego organizowania, bo tak małe już jest. No byłem już poproszony do Warszawy na spotkanie weteranów przez właśnie pana ministra Perla. I na razie to na tyle było początków. To, jeżeli państwo mieli jakieś pytanie do mnie, to proszę bardzo. Tak ogólnie biorąc, na razie tyle, bo za dużo tego byłoby gadania.
Dziękujemy Karolu, dziękujemy, brawo, dziękujemy za twoją działalność i za pracę całej organizacji, całego stowarzyszenia. Życzymy powodzenia i bardzo proszę.
Dziękuję.
Następny jest Jurek Tarasiewicz. To jest Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę. Jurku, bardzo proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry państwu. Też jestem seniorem, czyli jesteśmy jedną wielką rodziną seniorów. Nazywam się Tarasiewicz Jerzy, jestem prezesem Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w okręgu Gdańsk-Olsztyn. W tej chwili jest jeszcze żyjących członków 900, w Gdańsku 326. O waszej Radzie bardzo dużo wiem, bo mam w Radzie swojego przedstawiciela. Jest to Alicja Chorzelska, tu obecna, która mnie informuje o waszym działaniu. W ogóle chciałem pogratulować inicjatywy, żebyśmy mogli się spotkać i wymienić swoje poglądy i dowiedzieć się. Kto to jest moi członkowie? To są dzieci wywiezione z rodzicami do obozów pracy w Niemczech lub urodzone w obozach pracy w Niemczech w czasie pobytu ich rodziców, a po wojnie wróciliśmy do Polski. Szanowni zebrani, chciałem podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Co nas łączy? Łączy nas miejsce. A tym miejscem jest Dolna Brama, bo ja z widzenia niektóre panie znam i widywałem i wiem wiele o waszych działalności, rad seniorów, ośrodków, różnych imprez, które organizujecie i po prostu wymieniamy sobie różnego rodzaju poglądy. Od wielu lat uczestniczymy wspólnie, bo widzę tutaj znajome twarze, w balu seniora, teraz mamy informacje, gdzie moi ludzie też uczestniczą w tak zwanych potańcówkach czwartkowych, czy w tym stylu, jak to się nazywa. Czyli po prostu łączymy się w działalności codziennej i chciałbym to kontynuować. Ja nie wiedziałem, że będzie list ministra Parela dzisiaj, bo to przygotowałem sobie wczoraj i odpowiem teraz na ten list, który dzisiaj przeczytała pani Kisiel. A pani Kisiel, jeszcze chcę powiedzieć, jest wybitną działaczką Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. A ja jestem członkiem, także łączą się tu nasze wszystkie kontakty. Więc proszę państwa, to co minister przedstawił, to jest wszystko prawda. Dobrze układa się współpraca z Ministerstwem do Spraw Kombatantów. W ostatnich 2 latach moi ludzie zakupili 126 aparatów dla słabo słyszących. Nasi członkowie otrzymują wsparcie w zakresie zakupu sprzętu medycznego, leków i ostatnio pokrywane są koszty rehabilitacji. Jest jednak jeden problem trudny. Od 10 lat jestem prezesem i walczę o jedną rzecz, żeby zrównać uprawnienia wszystkich kombatantów. Ja nie zazdroszczę tym, którzy mają lepsze uprawnienia, ale są zbyt duże różnice. To nieważne, kto został wywieziony na Sybir, czy do Niemiec, czy kto uczestniczył w powstaniu warszawskim, czy w Armii Krajowej. Wszyscy jesteśmy kombatantami. Dlatego podejmowałem działania, rozmowy z posłami, senatorami i był rezultat. 96 senatorów przyjęło projekt uchwały dotyczącej poprawy warunków dla kombatantów. I ten projekt trafił do Sejmu ubiegłej kadencji. Został zamrożony. Nowe władze Sejmu ogłosiły, że odmrażają. Nie, nie odmrożono. Jeden z moich działaczy, 92-letni Marian, przyszedł i mi powiedział: panie prezesie, oni mają 2 zamrażarki. Z jednej wyjęli, a do drugiej włożyli. I to jest taki rezultat niestety i to jest sprawa, która nas bardzo martwi i będziemy starali się. Bo niestety jest nas coraz mniej. Tygodniowo umierają 2, 3, 5 osób, a ludzi, którzy ukończyli 90 lat, już jest ponad 200. Także jeśli dadzą nam uprawnienia, to nas już prawdopodobnie chyba nie będzie. I jedno słowo na koniec prywaty, bo tutaj mówiliśmy o Jarmarku Dominikańskim, o Strefie Seniora, o Dniach Równości. Chciałem powiedzieć, że jedną z organizatorek z ramienia Międzynarodowych Targów Gdańskich jest Dorota. To jest moja córka. Dziękuję.
Tak, znamy Dorotę, współpracujemy z nią. A tą sugestię, ten postulat, żeby zrównanie nastąpiło, zawarliśmy też w naszym projekcie uchwały i myślę, że to przegłosujemy. Dziękuję bardzo Jurkowi Tarasiewiczowi i poproszę panią Zofię Kłuczko ze Związku Sybiraków. 2 słowa, bo proszę podejść do mównicy. Tu już jeden Sybirak się wypowiedział, Jan. Wiem, że jest Jan jest w kole pani, prawda? No, bardzo
ja
proszę.
W moim kole.
Tak jest. Bardzo
dzień
proszę.
Dobry państwu. Jak powiem krótko z pamięci to, co mi przyjdzie do głowy. O, i tak będzie. W 40 roku nas wywieźli na Sybir. Pierwsza wyzówka 10 lutego. Było ich 4, następny 40 rok, maj, kwiecień. Potem czerwiec, aż do 56 roku, proszę państwa, z każdych stron. Więc w moim kole, bo ja jestem wiceprzewodnicząca tutaj na Pomorzu, że tak powiem, zastępuję dzisiaj pana Borejko, mojego prezesa, mieliśmy 12 kół. Zostało już nas tylko, żeby się nie pomylić, bo tylko tak, Oliwa, Gdańsk, Przymorza nie ma już, Pruszcz Gdański, Wejherowo jeszcze jest, bo już kilka osób, Tczew, my jako Śródmieście, może się pomyliłam, 6 czy 7 już na skół zostało. Wszyscy jesteśmy w wieku prawie naszego Jasia, bo on jest w jasieniu, to na zebrania czasami też przyjeżdża. Nie muszę powiedzieć, że nie przyjeżdżasz, przyjeżdżasz. Więc my jesteśmy związani z pomocą od pana marszałka, od pana wojewody, od pani prezydent miasta. Mam ludzi, no nie jestem w stanie, nawet my, bo już sama jestem wiekowa, żeby odwiedzać wszystkich, ale telefoniczne kontakty mamy. Odwiedzamy takich znajomych, z którymi jeszcze można się kontaktować. Zapraszamy na zebrania. My jako koło we wtorki, jako zarząd ja w środy albo w czwartki, też zależy od mojego prezesa, jak on ma, dysponuje czasem, jeśli nie wyjeżdża spoza Gdańska. Och, co jeszcze? Losy były nasze okrutne, bo była zima, luty, 40 rok. Mogoli i Bosi jak stali, tak wywieźli. Okej, okay. Jakoś przeżył człowiek dzięki no, rodzicom, ich zasługa. Każdy mówi dzięki opatrzności Boże, też się zgadzam. I jakoś te 6 lat wytrwaliśmy na Syberii. Wróciliśmy, każdy ułożył sobie życie jak mógł. I okej, okay. Wpisał się, ja mam rodzinę i w Świnoujściu, i w Augustowie, i w Szczecinie, i w moim Augustowie, gdzie się urodziłam. Także powiązania mamy z innymi kołami i z województwami i cieszymy się, że teraz mamy ciasne, ale własne pomieszczenie nareszcie po tylu latach od pani prezydent. Cieszę się i dziękuję jej, chociaż nie ma tutaj, ale już były podziękowania. No i staramy się, no co możemy, co my możemy już w tym wieku robić? Prosić? Nie bardzo, bo to nie honor, żeby kłaniać się i prosić o to i o tamto, przepraszam. Ja chociaż przeszłam taki los, ale ja się tak nie lubię kłaniać. Owszem, jak jest w imieniu wszystkich Sybiraków, piszę petycję tu, dostajemy zapomogi tak zwane, czy w programach musimy się zgłosić do witkacego tak zwanego. Każdy nas wspomaga i okej, i tak ciągniemy, zobaczymy. Kwaterę mamy swoją na Łostowicach, bardzo piękną, chociaż jeszcze ze świętej pamięci prezydenta Adamowicza załatwiałam to i cieszę się jemu i dziękuję Boga, zawsze go wspominam mile. I tam mamy piękną pietę. Nie wiem, czy państwo chodzicie czasami 17
tak, września. Znamy.
Znacie?
Tak, te miejsce.
To cieszę się.
Piękne miejsce.
Piękne miejsce i zawsze jest piękna oprawa muzyczna ze szkoły i z miasta i z wojska. Także my jesteśmy dłużni każdemu. No i tyle.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Datami nie operować.
Dziękujemy za wasze działanie i wy jesteście twardzi. Z was można brać przykład. Dziękujemy wam. Proszę państwa, jest przedstawicielka rodziny katyńskiej, pani Hanna Śliwa Wielesiuk. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Dzień dobry państwu. Nazywam się Hanna Śliwa Wielesiuk i jestem prezesem Gdańskiej Rodziny Katyńskiej. My jako rodzina katyńska przekazujemy naszą historię młodzieży szkolnej. Jeździmy na żywe lekcje historii i tam nasi członkowie, dzieci katyńskie i my, ja jestem wnuczką, przekazujemy szkołom, które są bardzo chętne słuchać historii naszych bliskich. Dla nas to bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że my jako rodziny katyńskie, jako dzieci, jesteśmy coraz starsi i jeżeli nie przekażemy tej historii młodemu pokoleniu, to ona zginie śmiercią naturalną. Wiemy, że dzień 13 kwietnia został ogłoszony dniem ofiar zbrodni katyńskiej i uczestniczą w tych uroczystościach młodzież, organizacje kombatanckie, z którymi współpracujemy na co dzień. Dla nas to bardzo ważna rzecz. Oprócz tego upamiętniamy wydarzenia historyczne nie tylko 13 kwietnia, które w 2007 roku zostało przez Sejm uznane jako Dniem Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ale również 11 sierpnia ludobójstwo Polaków na ziemiach, które kiedyś były nasze, a potem zostały przez Sowietów zabrane i tam wymordowano społeczeństwo, 111 tysięcy ludzi. Jeszcze mamy taką sprawę, sadzimy dęby, dęby pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. W 2007 roku w Radzyminie młodzież na lekcji historii wpadła na doskonały pomysł. To nie był pomysł naszych członków rodziny katyńskiej, żeby wszyscy, którzy zostali zamordowani w Katyniu, a Katyń był odkryty jako pierwszy, już 13 kwietnia 1943 roku Niemcy w Radiu Berlin podali, że w dołach śmierci koło Katynia są ofiary, oficerowie Polacy. I od tego czasu zbrodnia katyńska była dla nas wiadoma, ale Sowieci przez 50 lat kłamstwo katyńskie, tyle lat trwało, wypierali się i dopiero w 90 roku my dowiedzieliśmy się, oni się do tego przyznali, przekazali nam dokumenty, natomiast w 92 roku otrzymaliśmy kserokopię najważniejszego dokumentu podpisanego przez Stalina i jego współpracowników z NKWD, że tej zbrodni dokonali Sowieci. Dla nas to bardzo ważne. I jeszcze oprócz tego te dęby, o których mówiłam, sadzimy je w całym województwie i nie tylko dla osób, które zginęły w Katyniu. A jak mówiłam, Katyń był odkryty jako pierwszy, więc mamy też 3 cmentarze w 2000 roku oddany. Jest to Katyn, Miednoje i Charków. Natomiast w 2012 roku został oddany cmentarz w Bykowni. Także w tej chwili ze względu na sytuację na te cmentarze nie jeździmy, ale dęby, które są sadzone, to jest pamiątka dla każdej osoby, jeden dom. To jest pamiątka, którą pozostanie. My odejdziemy, dęby zostaną. Współpraca z Dolną Bramą, to znaczy z wszystkimi organizacjami, które w tym roku była 2. rocznica tego pomieszczenia w Dolnej Bramie. My mamy z Sybirakami, ale 13 organizacji ma. I tu jesteśmy wdzięczni pani prezydent, że już wcześniej obiecał nam pan prezydent Adamowicz, nie dotrzymał słowa, ponieważ wiecie, został zamordowany. Natomiast tą obietnicę przejęła pani prezydent i jesteśmy dumni, że możemy się spotykać. Jest w budynku winda. Ja zawsze miałam pomieszczenie, my jako rodzina katyńska z wojsku, ale ostatnio na wysokim 3. piętrze. No gdzie dzieci katyńskie mogły wejść, osoby, które mają 80 parę, 90 parę lat? I z szacunkiem dziękujemy za to pomieszczenie. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć we wszystkich tutaj spotkaniach i przekazujemy ją naszym członkom. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, bo jesteśmy coraz starsi i takich spotkań integracyjnych organizujemy również, tak jak powiedziałam, opłatki, organizujemy wieczornice, także wszystkich zapraszamy. Dziękuję pięknie, kłaniam się i do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Ta inicjatywa sadzeniem dębu piękna i w ogóle no, trzymajcie się po prostu tak, żeby pamięć, no, ta pamięć zawsze będzie, ona nigdy nie zgaśnie.
Są chętni do integracji.
Tak. Ale nasze wieczorki w hotelu Central to też jest integracja. Tam niekoniecznie trzeba szaleć. Proszę przyjść. Zapraszam serdecznie. 12 października jest kolejna impreza. Proszę przekazać. Tak. Bożena Szubińska, komandor w stanie spoczynku. Prawie na baczność. To jest wszystkiego dobrego i przedstaw działalność organizacji.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Jestem tutaj w imieniu swojego kolegi Zbyszka Drostka, który jest prezesem Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i działamy pod hasłem Zawsze wierni ojczyźnie. Mamy swój hymn. Naszą misją, celem działania jest obrona czci, honoru, godności żołnierza polskiego, obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy, integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy, czyli ta współpraca międzypokoleniowa, kultywowanie tradycji i w środowisku członków związków wśród społeczeństwa, zwłaszcza żołnierza polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej, w ruchu oporu, czyli dbałość o tradycje. Tak jak wspomniałam, jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją pożytku publicznego. Istniejemy już 44 lata. W przyszłym roku obchodzimy jubileusz 45-lecia. Mamy swoje święto w czerwcu. Mamy swój organ prasowy, głos weterana i rezerwisty, swój znak, sztandar, pieśń. Także no, spełniamy wszelkie warunki godnej organizacji i występujemy oczywiście tam, gdzie można, ze swoim sztandarem. Pomorska organizacja obejmuje koła w Gdańsku, w Gdyni, Malborku, Pruszczu Gdańskim, Chojnicach i Starogardzie Gdańskim. Liczymy już dzisiaj tylko około 300 członków. Była to jakaś potężna organizacja, więc przeżywamy ten sam problem, co tutaj te poprzednie organizacje. Ale my jesteśmy najmłodsi, jeśli chodzi o organizacje mundurowe i kombatanckie. Także nie mamy tak długich tradycji jak Sybiracy, czy właśnie Rodzina Ponarska, czy inne tutaj organizacje, których przedstawiciele wystąpili przede mną. Struktura wiekowa, jeszcze może powiem tak, że w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są byli żołnierze, emeryci z różnych rodzajów sił zbrojnych, są też żony. Także zaprosiliśmy od pewnego czasu kobiety, żeby wzmocniły tę organizację. I słuchajcie, siła kobiet jest wielka. To widać zresztą tutaj też. Jaka jest struktura wiekowa? Niezbyt niestety przyjazna, dlatego że mamy prawie 60 sędziwych członków po 90 roku życia. Większość, 46%, to jest w wieku 76-90, czyli też no niewesoło. A tych młodych jest 48% seniorów w wieku od 60 do 75 lat i poniżej. Także nie mamy też jakichś większych perspektyw. Przeżywamy określone trudności. Działamy w problematyce, zajmujemy się problematyką społeczną, bieżącą działalnością związku, organizacyjną, współpracą z organizacjami państwowymi, z MON-em, samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi. Nasze sfery to edukacja patriotyczna, obywatelska, ceremoniał związkowy, problematyka proobronna i problematyka socjalno-zdrowotna, z tego powodu, że mamy dużo seniorów. Ostatnie lata organizacja borykała się z problemami. Została zerwana umowa z Ministerstwem Obrony Narodowej w 2016 roku, skutkująca wyrzuceniem nas z naszych pomieszczeń, gdzie funkcjonowaliśmy. Nastąpiło zerwanie więzi międzypokoleniowej. Później pandemia jeszcze była, która też bardzo utrudniła wszystkim nam życie. W 2023 rozwiązano kolejne koło i stąd ta liczba około 300 i zależy nam w tej chwili, żeby odbudować. Tu mamy obraz, jak działaliśmy w czasie pandemii. To zło zmusiło nas do tego, żebyśmy do komputerów troszeczkę podeszli lepiej. No i nauczyliśmy się, przeciwdziałamy dzisiaj wykluczeniu cyfrowemu, nauczyliśmy się komunikować przez właśnie komputer. Praca w pandemii, tutaj było duże wsparcie Urzędu Miasta Gdańska, dziękujemy za to, bo mogliśmy dostarczyć maseczki i wszystkie te produkty, które były potrzebne w okresie pandemii. Nawiązaliśmy kontakty z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. W 2018 roku podpisaliśmy umowę, porozumienie z innymi organizacjami mundurowymi, dlatego że żołnierze byli represjonowani, odebrano im część emerytur. I my dziś jesteśmy właściwie taką organizacją, która przez 8 lat była represjonowana. To byli dzisiejsi żołnierze, którzy byli na marginesie pewnego życia. Uzyskaliśmy przyjazny dach nad głową w centrum Dolna Brama. I tutaj dziękujemy bardzo pani prezydent Aleksandrze Dulkiewicz. To centrum, już tutaj było tyle hymnów pochwalnych przede mną, ale to centrum stało się naprawdę takim bardzo dobrym domem dla nas, magicznym, gdzie możemy się komunikować ze sobą, wspierać wzajemnie, bo wszystkie organizacje są małe, a siła jest w tym, że razem działamy. Tutaj mamy obrazek z tego Centrum Edukacji Patriotycznej, Centrum Weteranów i Edukacji Patriotycznej. Co my robimy, jeżeli chodzi o działalność społeczną, socjalną, zdrowotną, proobronną? Akcje Odwiedź kolegę, koleżankę. Odwiedzamy tych seniorów, którzy nie mogą się ruszać, którzy są w domu, są chorzy. Pomagamy przy podstawowych czynnościach, które są potrzebne. Organizujemy akcję Uśmiech pod choinkę na święta i pomoc dla Ukrainy była organizowana. Tutaj dziękujemy też miastu za wsparcie w organizacji tych paczek dla seniorów. Tu są zdjęcia ze wsparcia z Ukrainy. Byliśmy też w czasie nadania imienia skwerowi w Gdańsku. Kultywowanie tradycji, to jest kolejny dział. Współpraca z grupami rekonstrukcyjnymi. I tutaj takie grupy istnieją w Starogardzie, w Kole Gdańskim, w Pruszczu Gdańskim, koło numer 30. Był też festiwal historyczno-morski Dywizjonu Lotniczego. I tutaj udaje nam się w czasie właśnie tych wydarzeń integrować z młodszym pokoleniem, interesować młodzież i tematyką obronną, i historią, która jest ważna. Prowadzimy kronikę związkową oraz księgę zasłużonych. Ta kronika mieści się w Akademii Marynarki Wojennej w jednym z pomieszczeń. Tutaj są zdjęcia właśnie eksponatów, które są. Jeżeli będzie jakaś okazja, że trzeba będzie takie eksponaty wykorzystać w działalności miasta, to chętnie pomożemy i po prostu przygotujemy taką ekspozycję. Obchodzimy święta związkowe i wojskowe, rocznice Polski, wstąpienia Polski do NATO, Święto Morza, Święto Wojska Polskiego. Staramy się przychodzić w mundurach, ci co mogą oczywiście. Prezentujemy działalność, jak jest prezentowana działalność organizacji pozarządowych. Takie prezentacje są w czerwcu na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. No i tutaj też w czasie, w czerwcowym święcie w Gdańsku. I każde koło zajmuje się czymś innym, ale bo według lokalizacji. Na przykład koło numer 2 opiekuje się tablicą pamiątkową, historią żandarmerii wojskowej, marynarki wojennej i organizuje wycieczki do Muzeum w Helu i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Koło numer 4 współpracuje z Muzeum Sprzętu Wojskowego Gryf. Koło 25 opiekuje się pomnikiem marynarzy poległych w II wojnie światowej na morzu w Sopocie i tam organizuje 15 sierpnia w Dniu Wojska Polskiego święto. Organizuje też święto wyzwolenia Gdyni i święto wojska przed pomnikiem 1 Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte w Gdyni, dlatego że nie możemy dzielić krwi na lepszą i gorszą. To samo robi koło w tym 34 w Starogardzie i koło numer 21 w Gdyni organizuje. Tam jest dużo lotników i też przychodzą na te święta rodziny. Obronność i patriotyzm i pamięć o wydarzeniach historycznych. W październiku jest 2 października bohaterska obrona Helu i będziemy też organizowali teraz wycieczkę 2 z okazji właśnie zakończenia walk w Helu. W lutym rocznica zaślubin Polski z morzem w Pucku. Też uczestniczymy systematycznie w tym wydarzeniu, w uroczystościach. Rocznica oczywiście wyzwolenia Gdyni, Gdańska, jesteśmy też wszyscy uczestnikami tych uroczystości, czy w Malborku, w Chojnicach, w Starogardzie. Wszędzie, gdzie są żołnierze, członkowie, tam po prostu przebywamy. Obronność, patriotyzm i pamięć o wydarzeniach historycznych. To już tak jak wspomniałam przed pomnikiem obeliskiem, wyzwolenie Gdyni obchodzimy, Dni Morza, święto marynarzy poległych za ojczyznę i tu dziękujemy, bo pani prezydent Sopotu też zaczęła w tych uroczystościach brać udział. Myślę, że podziałał przykład świetny pani prezydent Gdańska, która 12 października organizuje nam właśnie święto Wojska Polskiego, tak krótko zaraz do zdjęcia jeszcze. I to podziałało naprawdę dobrze, że i inni prezydenci miast też próbują właśnie wspierać i to święto, i naszą organizację. Tutaj mamy kilka fotografii właśnie z tych świąt, z Helu, obchody święta marynarki w Sopocie z udziałem pani prezydent, która jest odznaczana przed pomnikiem pierwszej brygady w Gdyni. Tutaj też czyn polskich sił zbrojnych na zachodzie. I na Łostowicach też nasze obchody świąt. Oprócz tego kobiety obchodzą Dzień Matki i Dzień Kobiet, te, które są w związku. Czyn zbrojny Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie. I tutaj właśnie mamy integrację też na Dolnej Bramie i też zapraszamy wszystkich w tym roku na 12 października, bo to będzie też wielkie święto z ubiegłego roku i z poprzedniego jeszcze zdjęcia. W jednym z świąt uczestniczył też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Organizujemy też szkolenia integracyjne i 12 października było z udziałem zespołu artystycznego sympozja dotyczące zaślubin z morzem, dotyczące obrony uzyskania dostępu do morza w okresie właśnie 1918-1920, spotkanie z autorami, żołnierzami, którzy piszą książki, organizowano też prelekcję Armia Krajowa, Akcja Burza 1944 skierowana do młodzieży i kombatantów. Obchodziliśmy 103. rocznicę i kolejną też powrotu Polski nad Bałtyk. I to było z kolei w Muzeum Marynarki Wojennej. W listopadzie zwykle odbywają się takie wieczornice patriotyczne ze śpiewem pieśni patriotycznych i też zapraszamy, podamy oczywiście informacje, kiedy to będzie, czy będzie 11, czy 12 w tych okolicach, ale to są też bardzo miłe spotkania. Było też 25 lat w NATO z perspektywy kobiet żołnierzy. Miałam przyjemność prezentację naszego udziału w NATO i postrzegania oczami kobiet tego, jak odbieramy właśnie udział w sojuszu. Bierzemy udział w uroczystościach państwowych i wojskowych wspólnie z naszymi tu kolegami z innych stowarzyszeń kombatanckich. W czerwcu organizowaliśmy podróż historyczno-wojskową do Starogardu i staramy się organizować systematycznie obchody w Lesie Szpęgawskim i uczestniczymy tam, składając oczywiście wiązankę kwiatów. Organizujemy też, uczestniczymy w obchodach święta II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i zabieramy tam też rodziny, jeżeli oczywiście są chętne. I tu mamy kilka fotografii z tego wydarzenia w Lesie Szpęgawskim. Niektórzy nie wiedzą w Polsce, co to jest, dlatego warto o tym mówić, warto to publikować. Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, obchody rocznicy września, bardzo ważne. Tutaj Gdańsk jest istotnym miejscem, bo tu wybuchła II wojna światowa i my musimy o tym przypominać i bardzo ważny jest właśnie nasz udział i głośny krzyk, żeby nigdy więcej nie było tej wojny. Działalność w obszarze obronność, patriotyzm i pamięć o wydarzeniach historycznych. Tutaj też koła działają, są takie spotkania w dworku Rajska Góra za Wejherowem, koło na wesoło, to się spotykają członkowie i oprócz tego, że patriotyzm, to jeszcze ta integracja jest bardzo ważna środowiska, żeby zatrzymać ludzi, żeby chcieli przychodzić, spotykać się. Obchodzimy ten Narodowy Dzień Niepodległości, o którym mówiłam, święto organizacji pozarządowych, już też wspominałam. Integracja środowiska to są święta głównie, spotkania świąteczno-noworoczne, które no, organizujemy ze własnych składek, ale czasami uda się jakieś wsparcie uzyskać i to jest bardzo ważne, bo tutaj mogą przyjść nie tylko sami prezesi, ale członkowie związku. Im jest też to potrzebne, bo inaczej nie będziemy organizacją, jak będą tylko sami działacze. Muszą też szeregowi członkowie widzieć, że to jest potrzebne i że z tego mają radość po prostu. W Czernicy, tam jest ośrodek Akademii Marynarki Wojennej, też mamy spotkania raz w roku, taki zjazd szkoleniowo-integracyjny. W tej Rajskiej Górze, to już wspomniałam. Oprócz tego mieliśmy z artystami takie spotkanie, międzynarodowy plener Powidoki Kociewia w Wygoninkach, to było kilka lat, zaraz po pandemii. Pamiętamy o naszych zmarłych, to jest też bardzo ważne. 1 listopada idziemy i zapalamy znicze z logo związku i to jest naprawdę bardzo dobre, nie wiem jak inne organizacje, ale to jest istotne dla rodzin, które zostały, że związek o nich pamięta. To jest taka nasza ważna działalność. Oprócz tego mamy swoich przedstawicieli w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Miałam przyjemność być 2 kadencje, teraz będzie inny kolega reprezentował problemy właśnie seniorów w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. W działalności proobronnej, patriotycznej w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 87 przedsięwzięć proobronnych, patriotyczno-wychowawczych, 12 przedsięwzięć z instytucjami wojskowymi, 29 z pozarządowymi, 27 z administracją państwową i samorządową i 5 ze szkołami. Zorganizowano wystawy, uczestniczono w pokazach sprzętu, w zawodach sportowych i wycieczkach historyczno-wojskowych, które miały miejsce. I dziękuję za uwagę. A jeszcze może tylko wspomnę, jakie mam tu wnioski, zanim o tym powiem. Chcemy po pierwsze odbudować więź międzypokoleniową. Zależy nam, żeby związek był większy, jak każdej organizacji. Przywrócić dobre imię żołnierza, nie dzielić tej krwi na lepszą i gorszą. To nam się udaje. Dbać o pamięć historyczną we wszystkich wydarzeniach. Edukować młodzież. Będziemy potrzebowali trochę większego dostępu do szkół, bo był niestety wstęp do szkół był zamknięty przez 8 lat. I chcemy też szkolić na potrzeby stanu kryzysowego, bo mamy potencjał do tego. Wiadomo, jesteśmy dzisiaj w sytuacji kryzysowej. Potrzeba szkolić ludzi z ochrony ludności, obrony cywilnej. My jesteśmy na to otwarci, jeśli chodzi o to szkolenie dla obywateli, nie jakieś wysokospecjalistyczne. Także to jest pewna otwartość. I chcemy być kustoszem pamięci, bo jesteśmy najmłodszą z organizacji. Jeżeli się inne wykruszą, to chcemy ten wasz standard trzymać i zawsze wspominać o tym, że była taka grupa ludzi i że ta pamięć historyczna jest ważna. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Tak, najmłodsza organizacja i dlatego taki szeroki zakres działania. No jednak co kadra liczna jeszcze, oby jak najdłużej, to większe działania. Także dziękujemy za informację, Bożenie. I proszę Państwa, ostatnia organizacja. Bożeno, teraz chcesz zabrać głos? Proszę.
Dlaczego właśnie teraz? Ponieważ moje uznanie wzbudziło i przykuło moją uwagę, przykuła informacja, że w Państwa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są również kobiety, które są żonami czy wdowami właśnie po żołnierzach. Myślę, że to jest niesłychanie ważne, a mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że jakoś mało pamięta się też właśnie o kobietach, żonach żołnierzy Armii Krajowej, które na trochę innym polu, ale również musiały się wykazywać niesłychanym poświęceniem i bohaterstwem. Myślę, że warto też w wszystkich tych organizacjach, które gromadzą żołnierzy AK, pamiętać o tych bohaterkach, które jakoś zostały, myślę, troszkę zapomniane. I gratuluję Związkowi Żołnierzy Polskich, że w taki sposób Państwo pamiętają właśnie o tych kobietach. Dziękuję.
Tak, dziękuję Bożeno.
Jeszcze jak pełniłam służbę w wojsku, to miałam przyjemność poznać panią generał Elżbietę Zawadzką, która napisała 2 książki o kobietach, które miały order virtuti militari. I ona jeszcze przed śmiercią do nas zawsze mówiła, że to my musimy pamiętać o tych kobietach, które walczyły i o tych żonach też, bo to dzięki nim przecież mogli inni walczyć, one wspierały. To jest bardzo ważne, to jest zawsze niedoceniane, ale niezwykle ważne. I ja myślę, że jak są tu jeszcze takie żony, kobiety, to warto może właśnie, tak jak tutaj były te wywiady z ludźmi, którzy no, odejdą niebawem, ale mają naprawdę dużo do powiedzenia, to warto tą pamięć wydobyć o tych kobietach. Ja się skontaktuję z panią i coś rozpoczniemy na ten temat, bo to jest ważne w historii, w ogóle w tej herhistorii, którą się tworzy, prawda, o kobietach. Bo historia zawsze napisana w większości przez mężczyzn, to się pokazuje o wyczyny dokonania mężczyzn, no i słusznie też, ale my też byłyśmy istotne, ważne i nie możemy o tym zapomnieć. Dziękuję za tą uwagę pani.
No to jak najbardziej. No nie tylko samym wsparciem kobiety i przeżywały, ale były platerówki, które walczyły w czasie II wojny światowej bezpośrednio jako żołnierze. Więc wielki szacunek z różnych względów dla kobiet. Proszę Państwa, jest na naszej liście ostatnia organizacja, która dzisiaj przybyła. Chyba że jeszcze ktoś się ujawni. Jest dwóch przedstawicieli. Jest Jacek Gibała i pan Ludwik, nie chcę nazwiska przekręcić, który z Państwa, pan Ludwik, bardzo proszę, panie Ludwiku, i organizację, i nazwisko, bo nie chcę przekręcić.
Tak. Nie, ja chciałbym z tej strony, bo tak mi jest bardzo niezręcznie stać tyłem do tak szacownego grona, które siedzi tutaj. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za zaproszenie na tą sesję w imieniu mecenasa Jacka Gibały i moim własnym. Ja się nazywam Ludwik Kiedrowski. Jestem prezesem Koła Powiat i Miasto Tczew, Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Wiceprezesem Pomorskiego Zarządu tego szkoła i członkiem Zarządu Krajowego Komisji Historycznej. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, ta nazwa, bo czasami pomyłkowo przedstawiają nas jako związek, gdzie jest nazwa troszeczkę inna. Związek byłych więźniów politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Niby to samo, ale to jest jednak duża różnica, bo na przykład nasi członkowie otrzymali ostatnio listy, że nie zapłacili składki, a płacą składki bardzo solidnie. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych ma swój statut, ma swoją osobowość prawną, jest organizacją pożytku publicznego i jest, jeśli nie najliczniejszym, to jednym z najliczniejszych związków kombatanckich w Polsce. Liczy w Polsce ogólnie około 60 tysięcy osób. Zarząd Pomorski Związek liczy około 2000 osób. Faktem jest siłą rzeczy, że ta ilość się zmienia. Ja bardzo konkretnie mogę powiedzieć na bazie Koła Powiatu Tczewskiego, Tczew. W styczniu koło liczyło 121 osób. Na dzień dzisiejszy liczy 99 osób. Oczywiste jest i to jest logiczne też, że w skład związku wchodzą członkowie, wchodzą wspierający, wchodzą podopieczni, wchodzą honorowi członkowie. Członków w tym akurat konkretnym związku, tych prawdziwych, że tak powiem, kombatantów, są trzy osoby w Tczewie. Trzy osoby. Jedna osoba będzie miała w tym roku 100 lat, druga 97, a trzecia 95. Ale mimo to te działania poprzez wspierających, dla głównie podopiecznych. Podopieczni to są najczęściej wdowy po kombatantach. Są bardzo mocne, bardzo silne i bardzo aktywne. I ja mogę powiedzieć, że w naszym związku bodaj 75% osób jest wspieranych poprzez dotacje albo poprzez działania rzeczowe. Była tu mowa o aparatach słuchowych i to są właśnie takie rzeczy, które szalenie, ale to szalenie łączą jednych z drugimi. Czyli tych powiem, prawdziwych kombatantów, w cudzysłowie, prawdziwych kombatantów z tymi pomagającymi, wspierającymi. Proszę Państwa, ja myślę, że ta możliwość i umiejętność działania elastycznego w dużym stopniu prowadzi do integracji, do zjednoczenia i do wsparcia tych, którzy tego wsparcia potrzebują. My to czynimy także działając w różnych programowych wystąpieniach, programowych spotkaniach, programowych rocznicach i tutaj te działania są bardzo aktywnie promowane i proponowane także przez naszą panią prezes Pomorskiego Zarządu, panią Lidię Kusz. Także zgodnie ze statutem, paragraf 15, punkt 7, możemy tworzyć koła przyjaciół kombatanckich. I coś takiego właśnie robimy. To jest doskonałe działanie, które pozwala nam zaangażować młodzież czy osoby zainteresowane tą współpracą w pomoc kombatanckim, choćby, bo to już jest czasami problem, żeby sztandar wystawić na jakieś uroczystości. Ale te działania właśnie poprzez to koło przyjaciół kombatantów prowadzimy i wiem, tak jak w Tczewie jest, także i w Malborku jest takie koło przyjaciół kombatantów, które bardzo aktywnie i dobrze działa. Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi Miastu Gdańsk, pani prezydent, za to, że tak powiem, otworzyła dla nas dolną bramę. I w tej dolnej bramie my akurat tu z kolegą Jurkiem Tarasiewiczem mamy wspólne pomieszczenie i działamy, i współdziałamy, i współpracujemy, i doskonale ta współpraca między nami przebiega. I myślę, że nie ma powodów, żeby nie przebiegała w dalszym ciągu i to w jak najlepszej formie. Ja miałem przygotowane też prezentacje, ale ta prezentacja trwała gdzieś około 40 minut, a jak pan przewodniczący podszedł i powiedział, proszę pana, 5 do 7 minut, to sobie, no nie, to odpuszczę prezentację, to innym razem, jak będzie sesja trwała 3 godziny. Dobra, proszę państwa, staramy się działać wspólnie, chętnie także współpracujemy z różnymi innymi organizacjami i będziemy tę współpracę prowadzić w dalszym ciągu. Tak jak w zasadzie usiadłem, przeczytałem to hasło Rady Miejskiej. Nec tempere, nec timide. Ani lekomyślnie, ani bojaźliwie. I tak należy działać. Ja poproszę teraz jeszcze mojego kolegę, pana mecenasa Jacka Gibałę, żeby zechciał jeszcze dopowiedzieć parę słów.
Proszę bardzo. Jacek Gibała jest też, w większości państwo wiecie, przewodniczącym Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jak to się nazywa ten oddział, nie oddział, tylko co zawsze się zastanawiam, dlaczego tak ostro, delegatura Gdańska. Tak. Także no, jednocześnie i kombatanci, i organizacja, która na bieżąco działa tutaj na rzecz seniorów, więc bardzo chwalebne. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak jak pan przewodniczący powiedział, jestem przewodniczącym Pomorskiej Delegatury, ale już od dłuższego czasu współpracuję i funkcjonuję w ramach struktury, którą przedstawił kolega. Jestem również wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Zarządu i chciałbym z tego miejsca, korzystając, że jest taka, że tak powiem, unia personalna między pomorską delegaturą, która zajmuje się polityką senioralną i każdą inną organizacją, która jest z natury senioralna i z natury kombatancka. Ja chciałbym powiedzieć, że brak mi słów uznania, Aleksandrze, dla ciebie, że właśnie poruszyłeś ten temat. Oczywiście o tym trzeba mówić zawsze i wciąż, ale tak fantastycznie przygotowana uchwała, która jest zaczynem do jeszcze lepszej współpracy, która jest wskazaniem bardzo delikatnym na jeszcze kruchy lód w pewnych rozwiązaniach, prawda, otwiera nową drogę i uważam, że dzisiejszą datę trzeba zapamiętać. To, co zrobiłeś, jest wielką sprawą i ja się zobowiązuję, że i Obywatelski Parlament w całej swojej szerokości, wielkości tą tematykę podejmie. Proszę cię, żebyś nam przekazał dokumenty, bo wiem, że będzie autopoprawka do uchwały, żebyśmy mogli to rozpropagować, szczególnie że w tym roku obchodzimy dziesięciolecie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i tu chcemy pokazać, jak działa dobrze rozumiana Rada Seniorów, która nie zajmuje się sobą, oprócz tych fajnych spotkań tanecznych, prawda, ale zajmuje się meritum sprawy. I to jest dla nas najcenniejsze i proszę Państwa, mogę tylko powiedzieć jedno, że to, co zawarliście w punkcie trzecim, żeby była nowa krew w związku, którym przywodzi pani Lidia Kusz. Kilka tygodni temu przyjęliśmy 34-letniego wnuka, człowieka wykształconego w dwóch fakultetach, prawda, bo chce kultywować pamięć swojego ojca, swojego dziada. I to są właśnie ci ludzie, którzy wypełnią to zawołanie, co po nas. Po nas zostanie pamięć, jeżeli ją przekażemy we właściwe ręce. Siwe skronie, młode dłonie, to niech będzie hasło naszego działania. Raz jeszcze gratuluję i chciałbym prosić, abyśmy dostali te dokumenty, będziemy je dalej propagować i wskazywać na przykłady dobrego działania, podejmując również dobre działanie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo, Jacku. Tak, najważniejsza jest współpraca, współdziałanie, łączenie, niedzielenie. To jest dewiza, która zawsze Radzie przyświecała, wszystkim klubom seniora, także jeżeli w to się włączą wszystkie organizacje pozarządowe, a tak pewnie jest na ogół, więc naprawdę będzie to z korzyścią dla całego społeczeństwa. Proszę Państwa, bo być może ktoś przyszedł, a o kim nie wiem, z jakiejś organizacji kombatanckiej, bo niestety do dzisiaj nie wszyscy przybyli. No wiadomo, mają różne organizacje, bo jest połowa mniej więcej. Nie widzę, proszę Państwa, w związku z tym będziemy zmierzali do końca tej części. Ja przedstawię, proszę Państwa, trzy autopoprawki, które jeszcze do otrzymania. Oczywiście potem Państwo otrzymają, radni, ten tekst całościowy, ale odczytam teraz te autopoprawki, które otrzymaliście. Więc chciałbym w tym wstępie, takiej preambule, która w końcowej części, właściwie ostatnie zdanie preambuły naszej uchwały. Składamy hołd tym organizacjom i ich członkom, które już zamknęły swoją działalność lub ograniczyły aktywność z racji ubytku członków, takie jak Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Okręg Gdański. Pamięć o ich życiu i trudzie pozostanie z nami na zawsze. Ja być może tutaj trochę prywaty też, ja się opiekowałem tym stowarzyszeniem. To była grupa ludzi szczególnie poszkodowanych. To było około 200 tysięcy Polaków, którzy w latach 1949-1959 pracowali w kopalniach, odbywają służbę wojskową, ale było to przymusowe. To była forma kary za ich działalność taką czy inną w owym czasie. Pracowali w kamieniołomach, w kopalniach uranu i w kopalniach węgla. To naprawdę była mordercza praca, wielu zginęło. Nie wiem dokładnie, ilu ich zostało. Ja nawet szukałem, ja sobie przypomniałem, bo byłem przez nich odznaczony nawet medalem, krzyżem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. To nie to, że ja wiecie, ja nie jestem skłonny, żeby się chwalić, ale przypomniałem sobie o nich, kiedy zaczęliśmy mówić o kombatantach. Próbowałem nawiązać kontakt, ale sobie uzmysłowiłem, że to było w 2004 roku. Tam już wtedy była garstka tych ludzi, zawsze honorowo, ze sztandarem, na wszystkich uroczystościach, no i byli wówczas pod opieką garnizonu na Słowackiego. To była szczególna opieka, świetnie współpracowali, a ja jako radny wspierałem, jak mogłem, tych kombatantów, żołnierzy górników. Pamiętam przewodniczącego Lecha Jankowskiego, bardzo aktywnego człowieka. Ja jeszcze sprawdzę, być może nie mogłem do nich dotrzeć. Telefony, które miałem uprzednio, nie odpowiadały. Są nadal w niektórych rejestrach, bo sprawdzałem, bo to były w poszczególnych województwach okręgi. To był okręg gdański, więc naprawdę wielki hołd dla tych ludzi, bo oni przeżyli gehennę. Te 10 lat, 49-59, oczywiście wszyscy kombatanci to przeżywali, ale oni przeżywali to już w wyzwolonej Polsce. To tylko taka uwaga, to jest pierwsza poprawka, którą tu wprowadziłem. W paragrafie pierwszym uzupełniłem to o przesłaną informację ministra Parela. Przyjmujemy informację ministra, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lecha Parela z dnia 15 września 25 roku na temat działań urzędu odnośnie wsparcia i pomocy kombatantów. To, co przeczytała Bożena. Ale chciałbym, żeby, bo my to wyślemy przecież także do ministra Parela, że my to przyjmujemy i będziemy się starali realizować też założenia, które tam przedstawia. I jest tutaj kolejny punkt. No właśnie, za dużo tych papierów, ale zaraz to znajdę. Powiem, o co chodzi, no bo tutaj tej drugiej, a to tu jest, tu mam. Więc i paragraf siódmy. Wspieramy inicjatywę Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odnośnie konkursu Świadek Polskiej Historii adresowanego do uczniów. Będziemy promować ten konkurs i liczymy na jego szerokie upowszechnienie w gdańskich szkołach. Może się to też łączyć z wolontariatem uczniowskim adresowanym do seniorów kombatantów. To jest w łączności z tym, co w ogóle w tej uchwale zawarliśmy, ale to jest taki konkret. Jeżeli to będzie jeszcze finansowane, jak rozumiem, przez ministerstwo, to naprawdę to wspólnie razem możemy z tego zrobić taki priorytet. Nagrywanie wspomnień osób, którzy już odchodzą, a mają naprawdę wiele do powiedzenia, Janie. Tak jak z tobą, myślę, że taki wywiad mógłby się bez wątpienia odbyć. Proszę Państwa, przedstawiłem Państwu uchwały całej nie będę, bo Państwo ją macie. W związku z tym teraz przechodzimy do punktu dyskusja. Co prawda te rozmowy, te przedstawienie organizacji było swoistą dyskusją, ale gdyby ktoś z Państwa chciał zabrać jeszcze głos, to bardzo proszę. Nie widzę. Z tego wynika, że właściwie wyczerpaliśmy w całości, ale nigdy dosyć tej sprawy. ona będzie nam towarzyszyła do końca naszych lat, a ktoś po nas powinien przejąć tą pałeczkę. I w związku z tym, czy z tymi poprawkami chciałbym poddać pod głosowanie tą uchwałę, czy kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wsparcia kombatantów, osób represjonowanych oraz poszkodowanych w czasie i w wyniku II wojny światowej z tymi trzema poprawkami. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Pan już popatrz może. No, metodą... Proszę o opuszczenie. Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Czyli jednogłośnie przyjęliśmy. Bardzo się cieszę. I teraz najważniejsza sprawa, żebyśmy to wypełnili treścią. Wiele uchwał podejmujemy i w jakim zakresie ją realizujemy. W naszym zakresie. Nie zawsze możemy wszystko. Chciałoby się, że ta uchwała powinna zjednoczyć wszystkich od marszałka po prezydenta, po nas i po kluby seniora. Dziękuję w takim razie za głosowanie. I proszę Państwa, przechodzimy do punktu 9. Co to jest? A, dobrze, dobrze. Proszę Państwa, wnioski i oświadczenia osobiste. Ja tutaj też będę miał pewną informację. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Też nie widzę. To dosyć dzisiaj szybko ta sesja się odbyła. Myślałem, że będzie może więcej organizacji, bo połowa jest z nich, ale na pewno ważne przyczyny ich ograniczyły. Ale przed nami jest zadanie, żeby to zrobić, to żeśmy dzisiaj uchwalili. Natomiast chcę Państwa poinformować, że to jest Polski Związek Psychologów, Psychologiczny Towarzystwo. Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Gdańsku. Państwo znacie panią Barbarę Zys, Kaletę Zys. Ona jest bardzo aktywną osobą, także w środowisku kombatanckim, bo działa w Piłsudczykach, chociaż to jest to takie nie w pełni może kombatanckie, bo Piłsudczyków już nie ma, ale jest pamięć o nich i być może inne organizacje też w ten sposób zaczną działać. Więc panią Kaletę Zysk znamy także z organizacji Olimpiad, w których tutaj mój zastępca Janusz Ożarkow startował razem z naszym kolegą Wackiem Ziomkiem. Organizacja wiedzy, jak to było, o strzelectwie. Tak, nie, o Piłsudczykach, o coś tam, w każdym razie rok piłsudczykowski był. Proszę Państwa, i oni zapraszają, czyli Towarzystwo Psychologiczne. Przeczytam. Będzie nam ogromnie miło gościć zarówno Pana, czyli do mnie, jak i przedstawicieli Gdańskiej Rady Seniorów na ważnym dla zdrowia psychicznego wydarzeniu. Ze względu, jakie to wydarzenie, to jest opis tego wydarzenia. O szczęściu. Ja pamiętam, że czytałem kiedyś Tatarkiewicza o szczęściu. Taki traktat filozoficzny, bardzo ciekawy i mądry. A tutaj jest dyskusja o szczęściu. I ta dyskusja się odbędzie w dniu 10 października. Nie, tak 10, zaraz sprawdzę. Rozpocznie się... Tak, 10 października. Porozmawiajmy o szczęściu. Taki jest tytuł tej debaty, która odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim, a więc niedaleko, przy ulicy Korzennej 33-35, w dniu 9. W dniu 9, przepraszam. Obchody 10, a debata w dniu 9-10, czwartek. Rozpocznie się o 11, zakończenie około 14. W spotkaniu wezmą udział uczniowie szkół województwa pomorskiego, pedagodzy, psycholodzy, seniorzy, rektorzy i dziekanie wyższych uczelni, członkowie zarządu Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Gdańsku. Wydarzenie wpisuje się w europejski program Sztuka na receptę. W debacie uczestniczyć będą m.in. wicemarszałkini Agnieszka Baranowska, dr Jadwiga Łuczak, Wawrzyniak, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Piotr Toczyński, psycholog, socjolog, Marcin Szafrański, lekarz, psychiatra, w każdym razie grono różnych znakomitości, które się znają na tym. Jeżeli jest zaproszenie dla 6 osób, ja o tym mówię, że jest ten rok tego zdrowia też psychicznego, a debata o szczęściu to też jest kwintesencja, do czego my zdążymy i co to jest szczęście, więc warto może porozmawiać. Zaproszenie dla 6 osób, jeżeli ktoś w czwartek 9 będzie miał czas, że to szczegóły, gdyby ktoś nie zanotował, u Natalii, czyli czwartek 9 o godzinie 11 do 14, to serdecznie zapraszamy. Słucham? Nie, to trzeba podać, tutaj proszę do Natalii to zgłosić, Natalia prześle te zgłoszenia. Mamy 6 osób do zabrania, do uczestnictwa, także bardzo proszę. Jak znam, to będzie ze 2-3, a może i 6, bo jako szczęściu to może wszyscy się zgłosimy. Może się dowiedzieć, co to jest szczęście. Proszę Państwa, doszliśmy do punktu 10, do zakończenia obrad. Ja chciałem Państwu bardzo podziękować, a przede wszystkim naszym gościom za udział, za słowa. Będziemy z Wami, będziemy Was wspierali, wspieramy się nawzajem i budujemy taką więź, która naprawdę przyniesie efekt wspólny. Jest nas coraz mniej i dlatego musimy się coraz mocniej razem trzymać. Także, proszę Państwa, dziękuję Wam za udział i do zobaczenia następnym razem, a zapraszam także na ten wieczorek, bo i zabawa, i praca, tak jak tutaj, 12 października w hotelu Central. Zabawa swoją drogą, ale dla mnie bardzo ważne spotkanie, bo zaprosiłem wojewódzkiego konserwatora zabytków, z którym będziemy mogli porozmawiać o gdańskich zabytkach, łącznie ze Złotą Bramą na przykład, i zadać mu kilka pytań. Dziękuję bardzo za uczestnictwo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.